Witam cię słuchaczu w 12 odcinku Witam cię słuchaczu w 12 odcinku autobiografii Benjamina Franklina. Serdecznie polecam przesłuchać poprzednie odcinki, gdyż w tym będzie wracał on do swoich przeszłych przygód i będą one łatwiejsze do zrozumienia. Zanim przejdziemy do lektury, krótka powtórka z części 11. Benjamin opisywał w niej swój plan dnia, tak by noszony przez swój rytm nie miał czasu na występki oraz bezproduktywne życie. Później mówił nam, jakie porażki odnosił przy pracy nad wadami, gdyż pracował nad nimi wszystkimi jednocześnie. Lecz gdy skupił się na pracy nad kolejnymi z 13 cnót, jedna po drugiej, aż do sukcesu, było mu dużo łatwiej. Ponadto dzieli się doświadczeniem, że perfekcyjny charakter może wywołać u innych zazdrość, czy nawet nienawiść, i lepiej pokazywać się jako osoba, która ma kilka wad, aby nie denerwować przyjaciół. Sam największy problem miał z pychą, więc tej cesze poświęcił sporo czasu. Na koniec wypowiedział swoją rozprawę o chęci stworzenia partii cnoty, aby stworzyć grupę ludzi, którzy naśladując mądrość Jezusa czy Sokratesa, dążyli do dobra ojczyzny. A teraz zapraszam do lektury. Część 12. Autobiografii Benjamina Franklina. Rozważając ten projekt w moim umyśle, który miałem zamiar urzeczywistnić, gdy okoliczności zapewnią mi odpowiednią ilość czasu ku temu, spisywałem od czasu do czasu na kawałkach papieru takie myśli wiążące się z tym projektem. Większość z nich zaginęła, jednak odnalazłem jedną notatkę, w której starałem się oddać istotę całego zamierzenia, zawierającego, jak uważałem, wszystkie znane religie, jednocześnie wolną od spraw, które mogłyby oburzyć osoby nauczające tych religii. Wyrażała się ona w tych słowach: jest jeden Bóg, stwórca wszystkich rzeczy. Zarządza On światem poprzez swoją opatrzność. Chce On być czczony poprzez adorację, modlitwy i dziękczynienie. Jednak najlepszym służeniem Bogu jest czynienie dobra drugiemu człowiekowi. Dusza ludzka jest nieśmiertelna. Bóg z pewnością nagradza za dobro, a karze za zło na tym lub przyszłym świecie. Moją ideą było, aby ta nowa organizacja powstała i rozprzestrzeniła się tylko pośród młodych kawalerów tak, aby każda przyłączała się osoba nie tylko wyraziła zgodę na powyższe prawdy, ale także przeszła 13-tygodniowy kurs samodoskonalenia się i praktykowania cnót, o którym wspomniałem wcześniej. Istnienie takiej organizacji powinno być utrzymywane w sekrecie, aż stanie się ona odpowiednio silna, aby przeciwdziałać wstępowaniu do niej niewłaściwych osób. Członkowie jej powinni jednak wyszukiwać w swoim otoczeniu uzdolnionych i posiadających dobre skłonności młodzieńców, którym z zachowaniem rozważnej ostrożności plan powinien być stopniowo wyjawiany. Członkowie powinni nawzajem służyć sobie radą, pomocą oraz wsparciem w swoich sprawach życiowych, zawodowych i polepszaniu swojego życia. Dla wyróżnienia powinniśmy nazwać się Towarzystwem Wolnych i Spokojnych. Wolnych poprzez ćwiczenia i nawyki od występku, wolnych od dominacji występków oraz w szczególności dzięki praktykowaniu pracowitości i oszczędności, wolnych od długów, które narażają człowieka na uwięzienie i swego rodzaju niewolnictwo u wierzycieli. To jest wszystko, co mogę sobie przypomnieć z projektu. Oprócz tego, że rozmawiałem o niektórych z tych spraw z dwoma młodymi ludźmi, którzy podzielali część mego entuzjazmu. Jednak później okoliczności życiowe zmusiły mnie do pilniejszego zajęcia się moimi sprawami i plany tego projektu zostały odłożone w czasie. Wielka ilość moich publicznych i prywatnych spraw skłaniała mnie do dalszego odkładania tych planów tak, że nie zostały one zrealizowane aż do czasu, kiedy zaczęło mi już brakować sił do podjęcia takiego trudu. Chociaż wciąż jestem zdania, że to całkiem wykonalny projekt i mógłby być bardzo użyteczny, tworząc wielu porządnych obywateli. I nie zostałem zniechęcony ogromem zadania, gdyż zawsze uważałem, że jeden człowiek o pewnych zdolnościach może dokonać wielkich zmian i wiele osiągnięć wśród ludzi, jeśli tylko sformułuje odpowiedni plan i porzucając wszelkie rozrywki oraz zajęcia odciągające jego uwagę, uczyni realizację planu jedynym celem swoich działań i starań. W 1732 roku opublikowałem mój pierwszy almanach pod imieniem Richard Saunders. Powszechnie znany był on pod nazwą Almanach Biednego Richarda i kontynuowałem jego wydawanie przez około 20 lat. Starałem się uczynić go zajmującym i użytecznym, a było na niego takie zapotrzebowanie, że osiągnąłem dzięki niemu niemałe zyski, sprzedając go rocznie w ilości blisko 10 tysięcy. Obserwując jego powszechną popularność, gdyż praktycznie nie było w prowincji domu, gdzie nie był obecny, uznałem, że jest on odpowiednim sposobem dotarcia z instrukcjami do zwykłych ludzi, którzy raczej nie kupią innych książek.
Wypełniałem więc wszystkie wolne miejsca, pojawiające się pomiędzy dniami w kalendarzu, przysłowiami, wskazówkami, głównie dotyczącymi pracowitości i oszczędności, jako źródeł bogactwa i cnotliwości. Ludziom w niedostatku ciężko jest postępować zawsze uczciwie, gdyż, jak mówi jedna z tych sentencji, trudno jest pustemu workowi stać prosto. Powiedzenia i te przysłowia zawierające mądrości z wielu wieków i narodów zebrałem i połączyłem w jeden wykład w Almanachu z 1757 roku jako przemowę wygłoszoną przez starszego człowieka do ludzi zgromadzonych na aukcji. Łącznie wszystkich z tych rozproszonych rad i wskazówek wywierało duże wrażenie na czytelnikach. Dzieło to zostało powszechnie dobrze przyjęte. Było przedrukowywane przez wszystkie gazety na kontynencie. Wydane zostało również w Anglii w formie wygodnej do powieszenia na ścianie. Powstały dwa tłumaczenia francuskie. Wiele egzemplarzy zakupiło duchowieństwo i szlachta, aby rozdawać je za darmo między ubogimi parafianami i dzierżawcami. W Pensylwanii, ze względu na zawarte w nim odradzane wydawanie pieniędzy na zbędne nam rzeczy, mówiło się, że przyczynił się on do zwiększenia zamożności ludzi, co obserwowano przez kilka lat po jego wydaniu. Gazetę swoją traktowałem także jako kolejną możliwość przekazywania ludziom wskazówek i w tym celu często przedrukowywałem materiały ze Spectatora i innych umoralniających źródeł. Czasami pisałem drobne utwory, które pierwotnie powstawały do przeczytania w klubie Junto. Między innymi był to dialog sokratejski, starający się udowodnić, że jakkolwiek byłby uzdolniony człowiek, to gdyby popełniał złe czyny, nie można by go nazwać człowiekiem rozsądnym. A także rozprawka o samozaprzeczaniu, pokazująca, że cnoty nie stają się naszą stałą cechą, dopóki ich praktykowanie nie stanie się nawykiem i nie będzie wolne od protestów naszych odmiennych skłonności. Można to znaleźć w wydaniach gazety z początku 1735 roku. W gazecie mojej starannie uniknąłem wszelkiego zniesławienia i atakowania personalnego, które w ostatnich latach jest tak haniebne rozpowszechnione w naszym kraju. Gdy byłem proszony o wydrukowanie czegoś takiego, a autor powoływał się,
co zazwyczaj tak się działo,
na wolność prasy i twierdził, że gazeta jest jak dyliżans, gdzie każdy, kto zapłaci, ma prawo wsiąść. Moją odpowiedzią było, że mogę mu to wydrukować jako samodzielny utwór. Wydrukuję tyle kopii, ile chcę i niech sam zajmie się ich dystrybucją, gdyż ja nie chcę w tym brać udziału, ani w jego szkodliwej działalności, a swoim prenumeratorom oferuję tylko to, co może być dla nich użyteczne lub zabawne. Mówiłem też, że nie będę zapełniał gazety prywatnymi sporami, które nic nie obchodzą moich czytelników, gdyż byłoby to czynieniem im krzywdy. Niestety obecnie wielu drukarzy nie ma skrupułów i korzysta ze złośliwości niektórych fałszywie oskarżających wybitne jednostki w naszym społeczeństwie, doprowadzając temperaturę sporów nawet do zaistnienia pojedynków. Co więcej, są na tyle bezczelni, aby drukować grubiańskie i obrażające materiały na temat rządów sąsiednich państw, nawet przeciw postępowaniu naszych najbliższych sojuszników, co może wywołać zgubne konsekwencje. Wspominam te rzeczy jako napomnienie dla młodych drukarzy, aby zachęcić ich do niezaśmiecania swoich gazet i do nieobniżania rangi swojej profesji poprzez tak haniebne praktyki, tylko aby stanowczo odmawiali, co jak widać na moim przykładzie, nie prowadzi do strat w prowadzonym biznesie. W 1733 roku wysłałem jednego z moich czeladników do Charleston w południowej Karolinie, gdzie brakowało drukarzy. Wyposażyłem go w prasę i czcionki oraz podpisaliśmy umowę o współpracy, zgodnie z którą miałem otrzymywać 1/3 zysków i płacić 1/3 wydatków. Był on człowiekiem uczciwym, wykształconym, jednak zupełnie ignorantem w dziedzinie prowadzenia rachunków i chociaż przysyłał mi czasem jakieś sumy, nigdy za jego życia nie otrzymałem od niego żadnego rozliczenia ani sprawozdania na temat stanu naszych rozliczeń. Po jego śmierci działalność kontynuowała wdowa, urodzona i wychowana w Holandii, gdzie, jak mi powiedziano, rachunki są częścią edukacji kobiet. Ona przysłała mi sprawozdanie, tak jasne jak tylko możliwe, za wcześniejszy czas i kontynuowała prowadzenie rozliczeń z wielką starannością i dokładnością co kwartał oraz prowadziła biznes z wielkim powodzeniem, dzięki czemu zdołała pięknie wychować dzieci, a także po wygaśnięciu naszej umowy odkupić drukarnię i przekazać swojemu synowi. Wspominam o tych sprawach głównie dlatego, aby poprzeć edukację młodych kobiet w dziedzinach bardziej użytecznych dla nich i ich dzieci. zwłaszcza w przypadku owdowienia, niż tylko muzyka i taniec, co zabezpieczy je przed stratami spowodowanymi przez przebiegłych mężczyzn i pozwoli im kontynuować, być może zyskownie, prowadzenie przedsiębiorstw do czasu, aż ich synowie podrosną i przejmą interesy w celu zapewnienia zysków i bogactwa swojej rodzinie. Około roku 1734 przybył do nas z Irlandii młody prezbiteriański kaznodzieja, Hemphill, który pięknym głosem, bez widocznego przygotowania, wygłaszał wspaniałe kazania, gromadzące dużą liczbę słuchaczy różnych wyznań, przyłączających się do jego podziwiania. Wśród nich również ja stałem się jego regularnym słuchaczem. Podobały mi się jego kazania, gdyż miały małą zawartość dogmatyki, a skupiały się na praktykowaniu cnót lub na tym, co w religijnym stylu nazwanym jest czynieniem dobra. Jednak ci z nas, którzy uważali się za ortodoksyjnych prezbiterian, nie pochwalali jego nauczania i wraz ze starszymi duchownymi oskarżyli go przed synodem o nieprawowierność, próbując uciszyć jego głos. Ja stałem się gorliwym zwolennikiem i starałem się zebrać jak najwięcej osób w jego obronie, z którymi podjęliśmy walkę o niego, z pewnymi szansami na sukces. W związku z tą sprawą pojawiło się wiele pisemnych wypowiedzi zarówno za, jak i przeciw niemu. Zorientowawszy się, że pomimo pięknego przemawiania jest on słabym pisarzem, użyczyłem mu swego pióra i napisałem dla niego 2 lub 3 broszury i 1 artykuł w gazet w kwietniu 1735 roku. Broszury te, tak jak to zwykle bywa, z takim kontrowersyjnym pisaniem, były bardzo gorliwie czytane w swoim czasie, lecz później szybko popadły w zapomnienie i nie wiem, czy przetrwała gdzieś chociaż jedna ich kopia. Podczas tego sporu pewna nieszczęśliwa okoliczność bardzo zaszkodziła sprawie kaznodziei. Jeden z naszych przeciwników, słuchając, jak wygłasza on bardzo podziwiane kazanie, przypomniał sobie, że już gdzieś to słyszał, lub przynajmniej jakiś tego fragment. Poszukał on i odnalazł duży fragment z tej mowy w tekście doktora Fostera w jednym z przeglądów angielskich. Znalezisko to wywołało u wielu z nas poważne zniesmaczenie i porzucili oni naszą walkę. Przyspieszyło ono także klęskę przed synodem. Ja pozostałem zwolennikiem tego duchownego, gdyż uważam, że lepiej głosić dobre kazania napisane przez kogoś innego niż własne, ale bardzo słabe. Chociaż to drugie było zazwyczaj praktykowane przez naszych nauczycieli. Powiedział mi on później, że nic z tego, co nam mówił, nie było jego własnym dziełem, dodając, że posiada on taką pamięć, która pozwala mu wygłaszać takie kazania z pamięci po jednokrotnym ich przeczytaniu. Po naszej przegranej opuścił on nas i szukał swojego szczęścia gdzie indziej, a ja odszedłem z naszego zgromadzenia i więcej do niego nie wróciłem. Chociaż kontynuowałem przez wiele lat płacenie mojej składki na utrzymanie duchownych. W 1733 roku rozpocząłem naukę języków i szybko stałem się tak biegły we francuskim, że mogłem bez problemu czytać francuskojęzyczne książki. Wtedy wziąłem się za włoski. Znajomy, który także uczył się tego języka, często namawiał mnie do grania z nim w szachy. Przekonawszy się, że zajmuje to zbyt wiele czasu, który powinienem poświęcać na naukę języka, odmówiłem dalszej gry z nim. Chyba że pod warunkiem pozwalającym wygranemu za każdym razem wymyślić zadanie, nauczenie się części gramatyki, wykonania tłumaczenia lub tym podobnej rzeczy, którą przegrany będzie musiał wykonać przed następnymi zajęciami, gwarantując to swoim honorem. Ponieważ graliśmy na dość podobnym poziomie, nawzajem przymuszaliśmy się do nauki języka. Później z pewnymi oporami nauczyłem się także na tyle hiszpańskiego, by także móc czytać książki w tym języku. Wspominałem już, że uczyłem się tylko przez rok w szkole łacińskiej i to będąc bardzo młodym, po czym porzuciłem języki całkowicie. Jednak kiedy zaznajomiłem się z francuskim, włoskim i hiszpańskim, ze zdziwieniem zauważyłem, że widząc łacińskie Pismo Święte, mogę z niego zrozumieć znacznie więcej niż sobie tylko wyobrażałem. Zachęciło mnie to do wznowienia nauki łaciny. W czym miałem niezłe wyniki, tym łatwiej, że uprzednio nauczone języki znacznie ułatwiały mi sprawę. Z tych okoliczności wyciągałem wniosek, że jest coś niewłaściwego w powszechnie stosowanym sposobie nauczania języków. Mówiono nam bowiem, że należy zacząć od nauki łaciny, a po jego poznaniu będzie znacznie łatwiej opanować te współczesne języki, które się z niej wywodzą. A jednak nie zaczynam nauki greki, aby łatwiej zrozumieć łacinę. Prawdą jest, że gdy możesz dostać się na szczyt schodów, nie korzystając ze stopni, będzie ci łatwo po nich zejść. Jednak jeśli zaczniesz od najniższego stopnia, będzie ci łatwiej wejść na górę. Z tego miejsca poddaję pod rozwagę tym, którzy nadzorują nauczanie młodych osób, czy nie byłoby lepiej z powodu, że wiele osób zaczynających naukę od łaciny zniechęca się po pewnym czasie, nie robiąc żadnych dużych postępów, a to, czego się nauczyli, jest praktycznie bezużyteczne, a ich czas stracony zaczynać od nauki francuskiego, przechodząc do włoskiego i tak dalej, i tak dalej. Wtedy nawet jeśli porzucą oni po pewnym czasie naukę i nigdy nie dojdą do łaciny, to jednak osiągną znajomość jednego czy dwóch języków, będących w użyciu we współczesnym świecie, co może się im przydać w codziennym życiu. Po 10 latach nieobecności w Bostonie, mając chwilę spokoju w swoich sprawach, udałem się w podróż, aby odwiedzić moją tamtejszą rodzinę, na którą wcześniej nie mogłem sobie pozwolić. Podczas powrotu zatrzymałem się w Newport, aby zobaczyć się z bratem, który osiadł i założył tam drukarnię. Nasze dawne poróżnienia zostały zapomniane, a spotkanie było bardzo serdeczne i emocjonalne. Podupadał on szybko na zdrowiu i poprosił mnie, abym w przypadku jego śmierci, którą przewidywał w niedługim czasie, zabrał jego syna, wtedy 10-letniego, do siebie i wychował go na drukarza. Wykonałem to, o co poprosił, wysyłając jednak chłopca na kilka lat do szkoły, zanim przyjąłem go do drukarni. Jego matka prowadziła biznes aż do czasu jego dorośnięcia. Wtedy wyposażyłem go w komplet nowych czcionek, które w drukarni się zużyły. W ten sposób odpłaciłem bratu za usługi, których pozbawiłem go swoją przedwczesną ucieczką. W 1736 roku straciłem jednego z moich synów. Świetnego 4-letniego chłopca, którego zabrała powszechna wtedy ospa. Długo i gorzko żałowałem i trwa to do dzisiaj, że nie kazałem go zaszczepić. Wspominam o tym, aby przestrzec rodziców, którzy omijają tę operację, obawiając się, że ich dzieci mogą od tego umrzeć. Mój przykład pokazuje, że żal może być taki sam w każdym przypadku i należy wybrać bezpieczniejszą drogę. Nasz klub Junto okazał się tak użyteczny i dawał taką satysfakcję swoim członkom, że wielu z nich chciało wprowadzić do niego swoich przyjaciół, czego nie mogliśmy wykonać bez rozszerzenia tego, co uznaliśmy za właściwą liczbę członków, czyli 12. Od początku regułą naszą było utrzymywanie istnienia naszej instytucji w tajemnicy, co było na ogół dobrze zachowane. Celem tego było uniknięcie zgłoszenia się do nas nieodpowiednich kandydatów na członków, wśród których byliby tacy, którym trudno byłoby odmówić. Ja byłem jedną z tych osób, które sprzeciwiały się powiększaniu naszego klubu. Zamiast tego napisałem propozycję, aby każdy członek sam założył coś na wzór naszego klubu, z takimi samymi zasadami, jednak bez informowania członków o naszym klubie Junto. Płynęło z niego wiele zalet, takich jak doskonalenie znacznej ilości młodych obywateli dzięki zasadom naszego klubu, a także nasze lepsze zapoznanie się z poglądami obywateli w wielu sprawach, gdyż to członkowie Junto proponowaliby pytania padające w klubach i zdawaliby sprawę z dyskusji na naszych spotkaniach. Zyskałyby również nasze biznesy dzięki promowaniu ich u większej ilości osób oraz rósłby nasz wpływ na sprawy publiczne i naszą zdolność do czynienia dobra poprzez szerzenie naszych przekonań w wielu klubach. Projekt ten został zatwierdzony i każdy z członków rozpoczął formowanie swojego klubu. Jednak nie wszystkim się to udało. Powstało tylko 5 lub 6 klubów, które nazwaliśmy kolejno Vine, Union, The Band i tym podobne. Były one bardzo użyteczne dla swoich członków, a nam dostarczały dużo rozrywki, informacji i edukacji, oprócz zapewnienia nam pewnego wpływu na opinię publiczną w pewnych sprawach, o których napiszę we właściwym miejscu. W 1736 roku po raz pierwszy znalazłem się na ważnym stanowisku. Zostałem wybrany pisarzem zgromadzenia. Wybór przebiegł bez żadnej opozycji, jednak w następnym roku, gdy ponownie zostałem zaproponowany na to stanowisko, pisarza wybierano podobnie jak członków zgromadzenia co roku, jeden z nowych członków wygłosił długą mowę przeciwko mnie, w interesie innego kandydata. Zostałem jednak wybrany ponownie, ku mojemu dużemu zadowoleniu, gdyż wiązało się to zarówno z bezpośrednią zapłatą za pracę pisarza, a jednocześnie dawało dobrą sposobność do promowania swojego przedsiębiorstwa wśród członków zgromadzenia, co zapewniało mi zlecenia na drukowanie uchwał, ustaw, banknotów i innych prac przez niezlecanych, co było bardzo opłacalne.
Moi drodzy, dzięki za odsłuchanie kolejnej części podcastu. Sam nawet myślałem, aby wrzucić te odcinki na YouTube'a, gdyż tamta sekcja komentarzy pozwoliłaby na rozmowę o tych cnotach i doświadczeniach Franklina. Co myślicie? Dajcie znać na Instagrama Max Frost przez 2 Z. Max Frost. Będę też wdzięczny za danie opinii na waszej apce podcastowej. Kilka sekund, a Benjaminowi pomoże wiele, by dostać się na szczyt listy i więcej ludzi będzie miało szansę poznać jego przygody i sekrety. Widzieliście? Nie jest to inicjatywa moja, tylko Benjamina z zagrobu. Dobra, to wszystko z mojej strony. Do następnego. Oceńcie ten podcast, przypominam. Max.